antenie Radia Maria witam serdecznie profesora Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, takie programy rozrywkowe jak SK TV, Polo TV, UTV, ATM Rozrywka, to jest różnorodność, gdy idzie o oferty dla odbiorcy?
No pewnie dla współczesnego młodego odbiorcy. Nie wiem, czy jest różnorodność, bo wiadomo, że to jest monotematyczne w sensie sposobu przekazu treści, no ale jeśli bierzemy pod uwagę atrakcyjność dla różnych polityków, to rzeczywiście oni uważają, że tutaj można dotrzeć do odbiorcy, który jest odbiorcą masowym.
Bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak pan wie, nie przyznała, czy podjęła decyzję, by nie przyznać Fundacji Lux Veritatis właścicielowi telewizji Trwam miejsca na platformie cyfrowej. Jak pan skomentuje tę decyzję Krajowej Rady?
To jest oczywiście pójście na konfrontację, bo pamiętajmy o tym, że odpolitycznianie mediów polega na tym, że w samej Krajowej Radzie, ale przede wszystkim w telewizji czy w radiu publicznym działają ludzie bezpośrednio z zaplecza polityki, czy wprost politycy wcześniej czy później. No i tu mamy do czynienia z czymś, co byśmy nazwali próbą zamknięcia ust ostatniej takiej przestrzeni medialnej, gdzie mamy słyszany głos krytyczny w stosunku do obecnej ekipy władzy. To jest rzeczywistość, byśmy powiedzieli, zakrawająca o praktyki totalitarne, bo pamiętajmy o tym, że bez pluralizmu, bez jakiejś wolności w przestrzeni medialnej, trudno jest mówić o wolności w wyborach politycznych. Natomiast te koncesje, ta dominacja tej struktury partyjnej w sferze właśnie przydzielania czy nieprzydzielania koncesji, jest żenująca, jeżeli byśmy powiedzieli o tym, co zwiemy wolnością. A z drugiej strony, szczególnie przed wyborami, w ten sposób rządzący jak gdyby pokazują, że są agresywni, że są waleczni, że z tym Radiem Maryją będą się starali zrobić, w cudzysłowie naturalnie mówię, porządek. Jest to bardzo smutne. Z punktu widzenia, już nie mówię, kto te wybory wygrywa czy nie wygrywa, ale z punktu widzenia sposobu uprawiania polityki w Polsce, bo pamiętajmy, że to rzeczywiście przybliża nas do tej epoki, która wydawałoby się ostatecznie minęła 20 lat temu.
Panie profesorze, o tych krytycznych i niekrytycznych głosach pod adresem rządu, to może taki obrazek, o który bym prosił też skomentowanie. Pamiętamy wizytę pana premiera w Zagłębiu Paprykowym jakiś czas temu i pamiętamy słynne zdanie jednego z obecnych tam rolników: jak żyć, panie premierze? To wystąpienie niechcący transmitowały poszczególne telewizje. No i kulisy tego wstąpienia premiera do osób poszkodowanych przez huragan także opisuje jedna z gazet. Otóż o tym, że Tusk w sobotę z rana jedzie na południowe Mazowsze odwiedzić po raz drugi zniszczone przez żywioł Zagłębie Paprykowe, dziennikarze dowiedzieli się późno. Ekipa jednej z ogólnopolskich telewizji jechała na styk i gdy byli w drodze, dzwoniła do nich zaniepokojona pracownica Centrum Informacyjnego Rządu, wypytywała, dlaczego jeszcze ich nie ma, skoro wszystko się zaczyna. I teoretycznie wszystko było przygotowane, ale pojawił się pan Stanisław, który zapytał pana premiera, jak żyć.
Otóż to, pamiętajmy o tym, te czasy trochę propagandowo naturalnie co do sposobu uprawiania propagandy przypominają nieco czasy gierkowskie. Wtedy krążyły dowcipy w tutaj obszarze ludzi, że nawet trawę na zielono malowano, żeby przy tych wizytach gospodarskich, bo tak się wówczas mówiło, szefa państwa czy pierwszego sekretarza, żeby to wszystko wyglądało elegancko, prawda? A później jak będzie? Oczywiście pytanie dla wielu ludzi, tych, którzy nie dobili się do jakichś szczytów władzy lub szczytów biznesu, tych, którzy są za starzy, żeby wyjechać za granicę i tam w warunkach takich ekstremalnych pracować, to pytanie jest fundamentalne. Jak żyć? To znaczy, jak przeżyć na przykład za 1000 zł w sytuacji, kiedy czynsz jest 400 czy 500, w sytuacji, kiedy leki powiedzmy 200 czy 300 i jak tu przeżyć miesiąc? To są pytania fundamentalne, które rzeczywiście należałoby zadawać nie tylko w przez tych ludzi, którzy przebiją się przez kordon jakieś tam obstawy, czy przez kordon całego programu PR-owskiego, który towarzyszy takiej wizycie, ale to jest fundamentalne pytanie przy okazji kampanii wyborczej, jak tutaj no ci ludzie mogą przeżyć. Ale to jest też pytanie, które w jakiś sposób powinno pokazywać, no, że tego nie ma. Tak naprawdę jest debata o debacie, czy debaty o debatach i takie różne gierki PR-owskie wypracowane do perfekcji, to znaczy te wszystkie rzeczy już wyszkolono się w tym, ażeby to było naprawdę profesjonalnie, ale w sensie PR-owskim, czyli w sensie propagandowym. Propaganda jest naprawdę w sensie takim, byśmy powiedzieli, doskonałym już do
prowadzenia. No ale mamy, panie profesorze, można powiedzieć, tak fajnego premiera, no bo przyjeżdża do państwa Pańczaków właśnie do tego Zagłębia Paprykowego i przywozi swoją wałówkę. No bo okazuje się, że w zasadzie nie wiadomo, skąd się wzięły te kanapki, skąd się wzięło ciasto, skąd się wzięły banany, winogrona na stole, bo państwo Pańczakowie, z tego co pisze jeden z dzienników, tego nie przygotowywali i wszystko wskazuje na to, że kancelaria premiera sama przywiozła dla premiera te wszystkie akcesoria do jedzenia, a premier, kiedy wchodził w błysku kamer, wydawał się zaskoczony gościnnością i mówi: kochani, miała być tylko herbatka. Fajny
to
premier.
Znaczy, mówiąc humorystycznie, że premier nie chciał obiadać tych państwa, co by się chwaliło, no ale mówiąc realistycznie, no oczywiście, że te wszystkie rzeczy w czasie kampanii wyborczej są wcześniej PR-owsko obstawiane i mają iść w medialnym przekazie inaczej. To, że jeszcze nie idzie tak gładko, że tego typu rzeczy jednak przedostają się do opinii publicznej, no to jeszcze dzięki Bogu, że możemy pewne rzeczy zaobserwować, jak jest naprawdę. Ale pamiętajmy, przyszłość nie rysuje się różowo. Prostymi krokami obecna ekipa władzy chce dojść, utrzymać ją. Może przy współpracy z SLD, a więc jeszcze bardziej się to wszystko może przesunąć na lewo. I pamiętajmy, wyszliśmy od tego rozważania koncesji z tą związaną z platformą cyfrową dla telewizji Trwam, radia. To wszystko może prowadzić do chęci zmonopolizowania, do chęci wyeliminowania w przestrzeni publicznej właśnie medium, które jest krytyczne, gdzie można inne głosy usłyszeć, gdzie można po prostu usłyszeć niejednokrotnie losy radiosłuchaczy czy telewizorów, którzy mówią, jak żyć. I no, pamiętajmy o tym, że jeśli to tak dalej pójdzie, to naprawdę może dojść do potężnego konfliktu społecznego właśnie z tymi ludźmi, jak to się dzisiaj popularnie mówi, którzy mogą być wykluczani z przestrzeni obiegu medialnego. No ale tak jak ojciec słusznie opisał tę rzeczywistość, rzeczywistość jest dosyć taka nieraz śmieszna, bo cała ta propaganda jest śmieszna i ona by mogła być obnażona nie przez nawet prostych ludzi, to jest troszkę trudne ze względu, że oni nie mają takiego dotarcia do wielu milionów, ale przez media. Ale jeśli mają monopol w mediach, mają monopol jednej partii czy dwóch partii, no to jest to bardzo trudne. To się zdarza, ale to jest bardzo trudne. Wiele rzeczy można by było pokazać w prawdziwym świetle, co by zmusiło polityków do dyskusji na realne tematy w czasie kampanii, a nie na tematy, powiedzmy, fikcyjne czy czysto obrazowe. Bo tu chodzi o walkę na obrazy. Jak lepiej wizerunek, jak to się mówi, swój wytworzyć po to, żeby dobrze go sprzedać później w czasie wyborów.
No, premier z Zagłębia Paprykowego wyjechał podobno wściekły, miał pretensje do otoczenia, że wsadziło go na minę, bo te jego spontaniczne, w cudzysłowie, spotkania z ludnością są zwykle bardzo dobrze przygotowane, a tu taki pan Stach wyszedł no i przy kamerach zakłopotał pana premiera.
No, z pewnością, no, jeśli to ma być reżyseria, to nie ma jakichś spontanicznych głosów, tylko głosy są rozpisane na role. Więc tutaj jest to rzeczywiście przykra sytuacja dla premiera. No ale jeszcze raz mówię, to jest skutek też pewnej, ta niestaranność jest związana z tym, że no, wiele się udawało, czy prawie wszystko się w przestrzeni medialnej udawało. Jeden z moich znajomych mówił, no jak długo deszcze lały tego lata, Zaczęto, zaczęliśmy mówić o powodziach, o różnych, że tak powiem, złych rzeczach, które mogą się zdarzyć. On mówi, no, żartobliwie, ale wtedy przynajmniej premier do nas przyjedzie się pokazać i będziemy mieli, prawda, nagłośnienie ogólne. No,
i w dodatku z własną wałówką.
No to właśnie, o tym bardziej przy okazji rodzina coś na tym skorzysta. Oczywiście wszystko to jest tylko humor, ale dosyć przykry. Natomiast przykry w tym względzie, bo to nawet nie chodzi o te konkrety, ale o całościowy obraz, że uczestniczymy w dyskusjach, uczestniczymy w pewnym, byśmy powiedzieli, podejmowaniu decyzji, przygotowujemy się do podjęcia tych decyzji w czasie wyborów, a prawda, która powinna być podstawą dla tego wyboru, czyli prawdziwy obraz świata, rzeczywistość, wtedy tylko jesteśmy w stanie wolnie wybrać. Może ktoś źle wybrać, ale prawdziwie wybiera, bo ma wiedzę jak jest i wybiera tak lub tak. Natomiast jeśli tej wiedzy nie ma, to znaczy jeśli w przestrzeni publicznej, medialnej mamy do czynienia z propagandą, a nie z informacją, no to automatycznie nie ma wolności. To jest fikcja. Wtedy, jeśli nie wiemy, jak się rzeczy mają, to towar, który kupujemy, nie kupujemy w sposób wolny. Bo jeśli ja chcę kupić dżem, jest napisane dżem, a w środku jest miód, to kupując dżem nie kupuję tego, co chciałem. Czyli mój wybór nie był wolny. Ktoś mnie oszukał w tej sytuacji. Tak samo się sprzedają politycy. I w tym momencie sytuacja, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, jeśli tak będzie szło z wyborów na wybory, że wiele się w tym będzie udawać, czy wszystko prawie będzie się udawać w tej całej takim monopolu medialnym czy propagandzie, no to w pewnym momencie rzeczywiście możemy osiągnąć szczyt, czyli państwo totalitarne. Państwo totalne o wszelkich znamionach demokracji, jak mówił Jan Paweł II.
Panie profesorze, a ten nacisk taki medialny, tych mediów głównego nurtu, nazwijmy to tak, na debaty, czy te debaty są w stanie w ogóle cokolwiek powiedzieć? No bo Platforma wydaje się, że w gruncie rzeczy ma w nosie swoich odbiorców, bo nawet nie przedstawiła jeszcze programu. Dopiero gdzieś w połowie kampanii przedstawi program, z którym w ogóle startuje w wyborach. Czy one mają sens? Czy my z tych debat możemy się tak naprawdę czegoś dowiedzieć? Czy chodzi po prostu o show, żeby tak jak, nie wiem, jakiś program rozrywkowy, żeby był, żeby ludzie się pokłócili, żeby wybrać obrazki, kto się lepiej sprzeda w tym, a w gruncie rzeczy o program to nie pytajmy.
Znaczy jest problem taki jeszcze, kto organizuje debaty. Ja zawsze uczulam często też studentów, kiedy obserwują różne tak zwane talk show, czy pewne takie, powiedzmy, pokazowa rozmowa, taka, gdzie różne tematy są podejmowane, nieraz takie z kwestii, powiedzmy, moralności seksualnej i innej. To jest ważne, kogo się zaprasza na te debaty, czyli kto uczestniczy, ale również kto organizuje. To znaczy, jaki jest kontekst, jaki jest cel takiej debaty? Czy celem tego typu rozmowy jest dojście do prawdy, czy celem tego typu rozmowy jest wyrażenie tylko opcji? Mówimy tutaj o pewnych takich moralnościowych kwestiach, o których mówiłem. I wtedy prowadzący debatę mówi, no ten ma taką opcję, ten ma taką opcję, no różne są tam, powiedzmy, zwichnięcia, a prawdy nie ma. I tu sytuacja może nie jest super taka sama, ale generalnie jeśli ten organizator, czyli ten, który tworzy pewien klimat, który widzowi później opisuje to, co się na tej debacie dzieje, bo pamiętajmy, że debata ma pewną dynamikę, a później jest opis, komentarze różnych tych obserwatorów, tam, prawda, fachowców i tak dalej, którzy jak gdyby mówią to, jak ten mecz wyglądał. I można rzeczywiście w tym klimacie, gdzie jest dominacja, gdzie jest monopol, no pokazać, no proszę, ten jest ładniej ubrany, ten jest bardziej dynamiczny, ten jest bardziej uśmiechnięty, albo ten, powiedzmy, wypadł lepiej, a ten gorzej, i to jest istotą rzeczy. Nie jaka jest prawda. Czy ten, który na przykład wypadł gorzej, bo jest niższy, czy tam, powiedzmy, brzystszy, czy mniej uśmiechnięty, ma rację? To o tym się prawie nie mówi, tylko czy wypadł lepiej. I w tym sensie pytanie, jaka jest konwencja, jaki jest sposób, to dla fachowców od mediów, to jest rzecz oczywista. No, nawet takie się kwestie decydują, jak światło pada, po której stronie kto siedzi, jak go się pokazuje, czy głośniki, mikrofony działają odpowiednio głośnie. Czy wreszcie ten obraz, który warunkuje te emocje ludzkie, a te emocje później sterują wyborami, czy to wszystko jest no tak, a nie inaczej sprofilowane. Czyli generalnie organizator jest niezwykle istotny, bo on może ułożyć cały bieg zdarzeń albo całą otoczkę tak, żeby wynik sensie wrażenia był taki, a nie inny. Więc pamiętajmy o tym, że te naciski na debaty mogą mieć zupełnie inny kontekst, bo gdyby miały kontekst prawdziwościowy, w znaczeniu oceńmy rzeczywistość bardzo brutalnie, to one by miały głęboki sens. Natomiast pamiętajmy, że za tym idzie, wszystko dzieje się w tych właśnie mediach, to wszystko ma potężną otoczkę taką formalną.
Nie wiem, czy oglądał pan ostatnio może rozmowę Justyny Pochankę ze Zbigniewem Ziobro w TVN-ie.
No nie miałem tego okazji, niestety.
Jest na stronie internetowej, nawet polecam w tym wypadku, żeby to zobaczyć, bo pani Pochankę bardzo mocno się zdenerwowała Zbigniew Ziobro argumentami, które przedstawiał, i przykładami konkretnymi wyraźnie zirytował i wyprowadził panią redaktor z równowagi. A mowa była właśnie o niezależności mediów.
Bo czasem mi się udaje rozmawiać z kolegami, też kolegami o innych poglądach zupełnie, i też z pogranicza, czy działających w biznesie. Często to są ludzie popierający platformę, ale to nie o to chodzi. No, rozmowa jest rozmową. I tutaj, jeśli bierzemy pod uwagę, rozmowę na argumenty, no to bardzo często powoduje to pewne zdenerwowanie, no bo jeśli obnażamy, pytanie jest takie, które sobie fundamentalne możemy postawić. Jaki jest świat polityków? I większość tych moich rozmówców mówi, no politycy to są zdemoralizowani, świat polityki to jest jednak świat skorumpowany, świat kłamców, jakoś tam wykorzystujących ludzkie pieniądze i tak dalej. A ja postawiłem tezę inną. A jaki jest świat, czy pytanie inne, a jaki jest świat mediów? A no, świat mediów jest fajny, bo przeczytam kolorowo. Otóż teza moja jest taka, że o ile nawet byśmy się mogli zgodzić, że ze światem polityki nie jest dobrze, a nawet byśmy mogli powiedzieć, że jest źle, o tyle jeśli bierzemy pod uwagę świat mediów, skalę różnorakich manipulacji, które się tam dokonują, i często demoralizacji. Tu mówimy szczególnie o młodym pokoleniu i nie mówimy tylko o programach politycznych, ale i rozrywkowych i innych. I popatrzymy na ten świat mediów, to on jest o wiele gorzej wyglądający od wewnątrz niż świat polityków, tylko jego się nie recenzuje. Znaczy ci włodarze mediów sami siebie nie recenzują, sami siebie nie atakują, nawet wojen tych medialnych między jedną stacją a drugą specjalnie nie widać. Po prostu mamy do czynienia tu ze zmową milczenia, a ich wpływ, tej czwartej władzy, wpływ na bieg rzeczy jest większy w moim przekonaniu niż samych tych polityków, których widzimy jako tak, a nie inaczej grających, tak, a nie inaczej prowadzących tą PR-owską politykę. To świat mediów jest tutaj kluczowy i w tym obszarze, jeśli ktoś wykaże, co się w tych mediach dzieje, to rzeczywiście to może budzić zdenerwowanie, a nawet byśmy powiedzieli agresję.
No i mamy później urozmaiconą ofertę medialną, czyli jedną orkiestrę rozpisaną na poszczególne instrumenty.
No tak, no to tak jakbyśmy mogli powiedzieć, że tutaj mamy też bardzo różnorodne media i różnorodne opcje i pluralizm, byśmy powiedzieli tak, przecież jest nasz dziennik, Telewizja Trwam i Radio Maria, to taka jest bogaty pluralizm różnorodnych poglądów od sasa do lasa, dlaczego się tutaj nie, jak gdyby tego nie szanuje. No ale się powie, nie, ale tutaj mamy do czynienia, jak gdyby ze współpracującymi ze sobą mediami. No dobra, a jak w tamtym obszarze tak samo jest. I ta współpraca nie chodzi mi o taką formalną finansową, mi chodzi o współpracę ideową, gdzie jest pewien jeden przekaz ideowy, jedna wizja świata, człowieka, a dalej życia społecznego, a w końcu, na samym końcu polityki, w wydaniu tej gry. Jeśli tak jest, to wtedy się mówi nie, ale to jest różnorodność, bo prawda, tutaj puszczają bardziej taką muzykę, a tam inną, tu Kuba Wojewódzki, a tam jakiś inny Szymon Majewski, a tu. I to jest ta różnorodność, ale w sensie treści jest to samo. No i tutaj, ale to proszę zauważyć, że tu w Polsce w tej chwili, w całej przestrzeni publicznej, i to wchodzi nawet w obszar uniwersytetów, nauki, mamy do czynienia z rozmową nie o rzeczach. Nie o rzeczach się rozmawia, a o formie, i jesteśmy w tym takim bełkocie PR-owskim. A z tego bełkotu to moim zdaniem nic dobrego nie wynika.
Panie profesorze, to może jeszcze jeden taki obrazek. Czy Donald Tusk picuje? No bo tak, wybrał się do Wrocławia za pieniądze podatników, To chyba było w zeszłą sobotę, jeżeli dobrze pamiętam, tydzień temu. Wtedy odbywała się też konwencja PiS we Wrocławiu, bo tak Donald Tusk ostatnio za tym PiS-em jakoś biega, na której to konwencji partia przedstawiała swoich głównych kandydatów, ale nie o tym chciałem powiedzieć. O Donaldzie Tusku na moście. Pojawił się na obwodnicy we Wrocławiu, specjalnie przyleciał, żeby powiedzieć, że będzie bezpłatna. I co się okazuje po kilku dniach, że no... Wprawdzie bezpłatna, ale nie dla wszystkich, że tylko dla samochodów osobowych, już nie dla ciężarówek, więc firmy transportowe mogą czuć się oszukane, mogą być wkurzone na premiera polskiego rządu, no i mieszkańcy Wrocławia, bo jednak te ulice Wrocławia będą dalej rozjeżdżane. Taki komunikat, specjalnie premier przylatuje do Wrocławia, niby tylko dlatego, żeby powiedzieć, że obwodnica będzie bezpłatna. No i się okazuje, że w zasadzie nie do końca powiedział prawdę.
No oczywiście, że to jest wpisane na rolę, w pewien taki kontekst. No to, co ojciec opisywał u tych państwa, ten posiłek, co już mówiliśmy wcześniej, no to jest dokładnie inny przykład tego samego, chociaż no dotyczy jakiejś wielkiej inwestycji tej związanej z obwodnicą. Rzeczywiście są potężne problemy, nawet tych odcinków autostrad, które zostały oddane, że one są drogie, więc tutaj mówienie o tej darmowości, no to naturalnie miało się wpisać w pewien kontekst.
Ale chodzi mi, panie profesorze, o to, no krótko mówiąc, picowanie, tak? Czyli jakieś blagowanie.
No tu chodzi o silniejszy oddźwięk medialny, to znaczy robi się to w tych miejscach, gdzie PiS, ale nawet SLD, bo pamiętajmy, że oni, Platforma też zamierza, czy ich głównym celem też jest przejęcie elektoratu lewicowego, żeby nie musieli poszerzać koalicji, ale zostać tak jak jest, żeby nie musieli wprost pokazać, że są z SLD, tylko z samych działaczy przejmą niektórych i to im wystarczy i przejmą program też lewicowy. Więc robią to na zasadzie takiej, że szuka się takich punktów, gdzie przeciwnik no, ma jakieś wydarzenie medialne i stara się to przyćmić, ale kiedy się ma swoje media, no to automatycznie wydarzenie, które towarzyszy obecności premiera, jest po 100, po 1000 razy głośniejsze niż jakaś konwencja partii opozycyjnej. I to jest naturalny sposób tego, co ojciec mówił, czyli pewnego na takiej gry medialnej na zagłuszenie przeciwnika.
A ma pan może konto na jednym z portali społecznościowych, panie profesorze?
Słucham, ojcze?
Czy ma pan jakieś konto, nie chodzi mi o bankowe, tylko na portalu społecznościowym, jakimkolwiek?
Nie mam.
Bo wyszła nowa instrukcja Platformy Obywatelskiej. Jeden z dzienników pisze o tym. Platforma Obywatelska w wyborczej instrukcji poleca działaczom, jak mają agitować w internecie. No bo gdyby pan miał na przykład takie konto, no to działacze by się panem zainteresowali. Może by pan dostał jakieś imienne zaproszenie, może plan lekcji, jak to robił jeden z kandydatów, Karol Pilecki, kandydat Platformy Obywatelskiej, łamiąc ustawę o nieprowadzeniu kampanii w szkołach. A jakby pan miał jeszcze powyżej 500 kolegów i koleżanek w tym portalu społecznościowym, to już w ogóle Platforma byłaby zainteresowana panem.
No a z pewnością, gdyby to zaskoczyło, czy ta akcja będzie miała swój efekt, to następnym, za 4 lata już nie tylko będzie parytet kobiet i mężczyzn na listach, ale obniżymy wiek że tak powiem wyborczy, żeby tak od 15 lat do 16 było można głosować, bo wtedy rzeczywiście wpływ na tych młodych ludzi zafascynowanych tymi możliwościami internetu będzie duży. Ja jeszcze mam taki postulat, żeby jeśli już są te kobiety i tych młodych już tam powplatają w te nowe parytety, żeby oni też na listach mogli być i żeby była równowaga brunetek i blondynek. I blondynów i brunetów. I łysych i siwych. No bo rzeczywiście wtedy parytet będzie zachowany.
I rudych, panie profesorze.
A to przepraszam, pewnie jeszcze kolorów teraz.
Nie wykluczajmy nikogo. A tak swoją drogą już kończę. Te instrukcje są no takie sympatyczne, tak? Ponieważ chociażby po katastrofie w Smoleńsku generał Petelicki mówił o tym, że dostał SMS-a z instrukcją od Platformy Obywatelskiej. Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłoni. zmienił, w domyśle prezydent Kaczyński. Niedawno instrukcja Jacka Protasiewicza, który pisze, nie chwalmy się, ludzi to odpycha, a teraz z kolei portale społecznościowe, atak Platformy na portale społecznościowe.
No, jak już mówiłem, sztuka się wydoskonala, ta sztuka propagandy. Tutaj nie ma zastoju. Te firmy, które to przygotowują, to są te firmy PR-owskie, one biorą najprawdopodobniej duże pieniądze i wydoskonalają te metody docierania, to bezwzględnie. I metody, powiedzmy, kreowania takiej, a nie innej rzeczywistości, jeśli to jest rzeczywistość medialnej, czyli pewnego obrazu rzeczy. Reakcje są, po co są tego typu informacje, czy rozproszone do poszczególnych działaczy politycznych, żeby był jednolity głos w całym kraju, czyli jeśli ktoś mówi w lokalnej stacji, bo go gdzieś wezmą, no to on mówi to samo, co ten, który pójdzie do głównego telewizora. Jest jeden głos, a im on jest bardziej tętniący, tym więcej ludzi da się w ten sposób przekonać. I to też, to o czym ojciec, o co ojciec pytał wcześniej, to wtedy te debaty, ja też wielu nie oglądam, to ojciec jedną zauważył, ale wielu nie oglądam, bo po prostu one są niemiłosiernie nudne, to znaczy tam nie ma o niczym, tylko są pewne chwyty retoryczne. No ale wynika to z tego, że nikt nawet nie myśli, wielu posłów czy tych kandydatów nie myśli, co mówi, tylko powtarza to, co mają w SMS-ach, czy w mailach, czy w różnych tego typu instrukcjach. I no wtedy tak naprawdę zaczynają rozmawiać firmy PR-owskie między sobą, a nie ludzie i politycy między sobą. I rzeczywistość nie jest nieistotna. Rzeczywistość jest tylko tłem, znaczy na kanwie tego jakieś wydarzenia, no trzeba jakoś zareagować. I wtedy wymyślamy, jak zareagować, żeby to było jak najbardziej skuteczne, przekonujące i żeby spacyfikować przeciwnika. I to są rzeczy, które no jak ktoś troszkę w tym siedzi, troszkę to głębiej stara się popatrzeć lub bardziej nie myśleć tylko portalami społecznościowymi, nie tylko myśleć telewizorem, ale po prostu tym, co dookoła widzi, no to się da wszystko ocenić.
Jest pora obiadowa, niech pan uważa, jak będzie pan otwierał lodówkę.
No właśnie na wesele nawet idę, także tym bardziej.
Dobrej zabawy w takim razie, panie profesorze.
Dziękuję.
Przynajmniej dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego, kłaniam się.
Profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.